ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko w piątek. Moim gościem Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, były rzecznik tejże partii.
Dzień dobry, witam Państwa.
Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Pamięta Pan te słowa?
Pamiętam.
Beaty Szydło w swoim expose sejmowym. Nominacja Jacka Kurskiego to jest, rozumiem, dowód na to, że jesteście wierni swoim deklaracjom, swoim zobowiązaniom, prawda?
Nominacja Jacka Kurskiego to decyzja Narodowego Banku Polskiego.
Z którą Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego?
Mogę pana zapewnić, że absolutnie nie ma z nią nic wspólnego.
Mm-hmm. A dzisiaj mamy lipiec i piękną pogodę.
Oby. Ja wiem, że pan mi nie uwierzy.
Nie, skąd? Dlaczego? Ale przecież ja panu wierzę.
NBP jest niezależny.
Znaczy,
powiem tak, ja się o tej nominacji dowiedziałem z mediów. I według mojej najlepszej wiedzy nie jestem w PiS-ie odosobnionym przypadkiem.
Dobra. Wie pan, kogo zastąpi Jacek Kurski na tym stanowisku? Panią Katarzynę Zajdę-Kurowską. Tak, byłą wiceminister finansów, byłego członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, wiceszefową Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Kobietę, która wcześniej pracowała przez lata w prywatnym sektorze bankowym, o której może pan powiedzieć absolutnie wszystko, oprócz tego, że jest jakąś oszalałą polityczną działaczką. I to, że się nie zna na ekonomii. I teraz na miejsce pani Zajdel-Kurowskiej pojedzie Jacek Kurski, który owszem 40 lat temu studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. I to jest jego doświadczenie. I to jest jego znajomość realiów ekonomii.
No, to naprawdę nie jest pytanie do mnie. To...
A do kogo?
Do NBP-u albo do samego Jacka Kurskiego.
To teraz jeszcze tylko jedno pytanie. Wie pan... Szanujmy się, to jest taki apel, ja pana nie obrażam, proszę nie jakoś tak specjalnie. Ja nie jestem bardzo mądry, no ale aż tak głupi, żeby wierzyć w takie rzeczy, to też znowu nie jestem.
Bo mówię, nie uwierzy mi pan, ale wykładam panu prawdę i tylko prawdę.
Myślę, że ludzie się będą z tego śmiali i w tym wypadku chyba nie ze mnie.
Cóż ja poradzę? No.
Dobrze, to jeszcze jedno. Czy gdyby tak się stało, że Igor Ostachowicz... nagle odkrywa w sobie talenty ekonomiczne, czołowy propagandysta Platformy Obywatelskiej, chociaż takich kwiatków jak Jacek Kurski nie ma na sumieniu. Czy gdyby on miał być polskim przedstawicielem w Banku Światowym, to co by powiedział rzecznik PiS-u Radosław Fogiel?
Nie naciągnie mnie pan na to, bo...
Co by pan wtedy powiedział?
Że to decyzja Narodowego Banku Polskiego.
Że... taki Igor Stachowicz ma kompetencje, w związku z tym NBP ma prawo go wysyłać. To jest świetny pomysł, tak? Tak by pan powiedział?
Nie będę oceniał tych pomysłów na skali świetności, bo tylko
pytam
tak
pana,
jak mówię,
czy
Prawo
gdyby
i Sprawiedliwość,
czy gdyby
Prawo numer Sprawiedliwość, wiedział... którego już nawet nie jestem rzecznikiem, nie miało z tą decyzją nic wspólnego. Naprawdę, niezależność Narodowego Banku tutaj zadziałała w 100%.
Zna pan posła Andrzeja Kosztowniaka?
No, oczywiście.
To jest były prezydent Radomia, pan jest z Radomia posłem. Czy może mnie pan skontaktować z kimś, kto głosuje na Andrzeja Kosztowniaka? Bo ja chciałbym poznać człowieka.
No, myślę, że bez problemu Andrzej miał.
Nie chodzi mi o Andrzeja Kosztowniaka. Chodzi mi o ludzi, którzy
głosują. No ja rozumiem, właśnie do tego nawiązuję. Andrzej miał bardzo dobry wynik pan w ostatnich wyborach.
Pan poseł Kosztowniak wniósł poprawkę, która zwiększa dofinansowanie dla telewizji publicznej do 2,7 miliarda.
Dla mediów publicznych.
Tak, ma pan rację.
Uściślijmy.
Tak, dla telewizji będzie z tego pewnie 2,5 miliarda, 200 milionów dla radia i dla Bóg wie kogo. Więc tak pewnie będzie. Tak było w każdym razie poprzednim razem. Czy wie pan, jak ja bym pana spytał, dla kogo rządzi PiS, to by pan mi powtórzył, ja za pana może powiem, będzie szybciej, że dla zwykłych Polaków, dla przeciętnych Polaków, dla każdego Polaka i o nich dbamy najbardziej, prawda?
Dla wszystkich Polaków.
No, oczywiście, dla wszystkich. Najbardziej oczywiście dla Jacka Kurskiego, ale jak się okazuje, ale dobrze. To ja panu powiem, ile to jest 2 miliardy 700 milionów. Dobrze? Mam przed sobą, jak pan widzi, trochę szpargałów. To jest budżet państwa, w skrócie, jego wydatki. I mam przed sobą, proszę pana, na przykład, że wydajecie na propagandę publiczną, propagandę w telewizji publicznej 3 razy tyle, ile wydajecie na wszystkie szpitale kliniczne w Polsce. A nawet ciut więcej niż trzy razy tyle. Bo na szpitale kliniczne idzie w Polsce 894 miliony. Proszę pana, wydajecie trzy razy tyle i to pana może zainteresować, bo jest pan szefem Komisji Spraw Zagranicznych, co wydajecie na wszystkie placówki zagraniczne, które przynoszą Polsce nie tylko prestiż, ale też dochód, bo zajmują się na przykład handlem. Wydajecie, proszę pana, uwaga, dobrze, że pan siedzi, 25 razy tyle, co wydajecie na budżet Polskiej Akademii Nauk. Telewizja publiczna i jej propaganda w roku wyborczym jest dla was ważniejsza 25 razy więcej niż Polska Akademia Nauk, niż nauka. Jest dla was ważniejsza trzy razy bardziej, niż wszystkie kliniki, w których się leczy ludzi. To są fakty.
Fakty jednak można przedstawiać w różnym świetle i chociażby, bo oczywiście pan mówi o konkretnej pozycji budżetowej szpitale kliniczne.
Czy
no,
ja
ale
może,
to dodajmy,
przepraszam, coś skłamałem?
Nie, absolutnie, ale ja też nie będę teraz kłamał, tylko uzupełnię tę informację.
Jakaś nowość.
Ale cały budżet NFZ-u to jest ponad 100 miliardów.
Tak, to prawda.
Sam punkt pod tytułem szpitale kliniczne nie daje pełnego obrazu. Chociażby, no powiem tak, przede wszystkim... Skąd się bierze ta budżetowa dotacja dla TVP?
Nie. Czy pana zdaniem, to może pan pozwoli, że ja zadam pytanie, a pan na nie odpowie, czy pana zdaniem to są właściwe proporcje? 106 milionów na PAN, Polską Akademię Nauk i 2 miliardy 700 milionów na telewizję publiczną. To są pana zdaniem właściwe proporcje, czy nie?
Gdyby pan mnie zapytał, to ja bym dał i dwa razy więcej na PAN, i wielokrotnie
nie
więcej na placówki
teraz,
zagraniczne.
Ale nie dał pan, Mamy taki budżet, jaki mamy, to jest budżet, za którym pan będzie głosował. Podniesie pan za tym rękę. Więc ja mam do pana pytanie, panie pośle. Czy pana zdaniem to są właściwe proporcje?
Stawianie tego pytania jest swego rodzaju manipulacją, panie
redaktorze. A jakby pan chciał, żebym to nie zmanipulował? Ja chcę powiedzieć panu i naszym słuchaczom, co to jest tak naprawdę 2 miliardy 700 milionów.
To ja panu powiem, co to jest tak naprawdę 2 miliardy 700 milionów. Po pierwsze, jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, który mówi, że jeżeli są zwolnienia z abonamentu, to należy to uzupełnić medium publicznym z budżetu państwa. Więc po pierwsze, duża tego część to są pieniądze w kieszeniach obywateli, tych, którzy korzystają ze zwolnień z abonamentu. To jest 2,7 miliarda.
Nie, proszę pana, to oznacza
pan
tylko
co to jeszcze jest?
Proszę pana, wszyscy doskonale wiedzą, co to jest. To jest cena, jaką musicie zapłacić za propagandę w roku wyborczym.
Nie,
ale ja mam do pana inne pytanie.
Chwileczkę, panie redaktorze.
To
jest cena, którą się płaci za TVP Kultura, to się
tak,
cena,
ja wiem,
którą się płaci
ja
za
wiem.
Sport. To jest cena,
świata,
za którą się płaci,
które są raz na 4 lata,
się płaci
oraz
za
konkurs Szopenowski,
rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Panie redaktorze, dlaczego RMF nie ma swoich oddziałów w Gdańsku, w Siedlcach, Radomiu? Dlaczego nie ma oddziałów regionalnych? Bo pewnie by się to nie opłacało. A Polskie Radio utrzymuje te oddziały.
Proszę pana, po pierwsze, Polskie Radio nie ma oddziałów w Siedlcach.
Znaczy, są,
to prawda, że nie ma. A RMF
ma rozgłośnie regionalne. RMF nie ma rozgłośni regionalnych. I szanuje to, bo to jest biznes, który ma przynosić dochody. A media, media publiczne mają pewną misję.
Nie ma pan zielonego pojęcia o radiu, do którego pan przyszedł. RMF ma swoje oddziały i swoich reporterów we wszystkich
większych
miastach.
Ale co innego jest mieć reporterów?
To niech pan da koncesję RMF-owi, żebyśmy jeszcze mieli sieć regionalną. Proszę bardzo, będziemy mieli wtedy radio RMF Gdańsk i będzie nadawało lokalnie.
No jakoś powątpiewam.
To ja mam do pana pytanie jeszcze, tylko ostatnie pytanie w tej części rozmowy. Co pan dostał na Świętego Mikołaja?
Co ja dostanę Świętego Mikołaja? Koszulkę.
A Jacek Ozdoba dostał, proszę pana, taki prezent, który pana przebił i wszystkich nas. On, proszę pana, nie musi przychodzić do pracy. Jest wiceministrem bez teki, to jest jedyny w świecie minister bez teki. Człowiek, który dostaje pensję za to, żeby absolutnie nic nie robił. Jeśli państwo są tego ciekawi, to zapraszam do RMF24 i do interi.pl. Tam wytłumaczę dlaczego. Proszę pana, mam przed sobą zarządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie podziału kompetencji w kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, paragraf 5. Sekretarz stanu Jacek Ozdoba wykonuje zadania zlecone bezpośrednio przez ministra klimatu i środowiska. I to jest, proszę pana, zarządzenie z 5 grudnia w przeddzień Świętego Mikołaja. Ale nieco wcześniej, jeszcze w listopadzie, mogliśmy przeczytać, proszę pana. Schemat podziału kompetencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jacek Ozdoba, podlegają mu Departament Gospodarki Odpadami, Departament Instrumentów Środowiskowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Trzy ważne działy zostały zdjęte z obowiązków przepracowanego Jacka Ozdoby i on ma teraz, proszę pana, do zarządzania swoją limuzynę służbową, sekretariat i ekspres do kawy. I za to płacimy mu ze 20 tysięcy miesięcznie.
Myślę, że nie tylko za to.
Z tego, a za co jeszcze? Bo w kompetencjach... No
to jest najlepszym adresatem tego pytania będzie Jacek Ozdoba. To
ale to fantastyczne. To nagle się okazuje, że tak, w sprawie Kurskiego nie ma pan nic do powiedzenia, bo to nie my, to kolega Grapiński. W tej sprawie akurat to nie wy, to nie pan, tylko koleżanka, bo to Anna Moskwa to zarządzenie podpisała. Proszę mi wytłumaczyć.
Ale pan zakłada, że jak ja akurat nie jestem już rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, to nagle będę rzecznikiem każdego i każdej innej instytucji. Ministerstwa Środowiska, NBP-u.
Że pan łaskawie nam odpowie na pytanie, dlaczego w takim razie ja płacę ze swoich podatków na człowieka, który nie ma absolutnie żadnych kompetencji. I on nie ma tych kompetencji nie dlatego, że tak sobie myślę, że nie ma, ale dlatego, że takie zarządzenie zostało wydane, żeby on broń Boże nic nie robił.
Oczywiście, jak mnie pan zaraz zapyta, to co dzisiaj robi Jacek Ozdoba po przyjściu do pracy, no nie odpowiem kawę na to pytanie.
Ja odpowiem kawę albo herbatę, to zależy na całym.
Ale przecież
ochotę.
To zarządzenie mówi jasno, że wykonuje...
Ale po co on ma przychodzić do pracy?
Wykonuje zadania zlecone przez głównego ministra.
Proszę pana,
jestem przekonany, że minister Moskwa zleca mu regularnie
panie
zadania.
Ja szanuję pańskie sumienie, dlatego o pańskich przekonaniach nie będziemy rozmawiać, ani o przekonaniach religijnych, ani o politycznych. Porozmawiajmy o faktach. Dobrze, panie pośle? Fakty są takie, że zostały mu zdjęte wszystkie kompetencje, ale nie zostało mu zdjęte wynagrodzenie. A wie pan dlaczego? Ano dlatego to zostało zrobione, żeby dać przytyczkę Solidarnej Polsce i pokazać jej, co was zaraz czeka, jak nie będziecie grzeczni.
Rzecznik rządu pytany o to mówił, że ta decyzja o zmianie kompetencji była podjęta już jakiś czas temu.
A dlaczego ona została podjęta? Może pan wie? Bo ja przepraszam, no jakoś, nie wiem.
Jest to prawdopodobnie kwestia tego, w jaki sposób organizuje pracę resortu pani minister.
Jeszcze raz, sekundę. A dlaczego utrzymujemy człowieka, któremu nie podlega żaden departament? Żaden.
Ale, ale podlega biurowe pani minister Moskwie, która mu wyznacza zadania. No, czy ja wiem, że, oczywiście, ja wiem, że jestem na przegranej pozycji w tej dyskusji.
Tak,
powie,
ma pan, rację,
ma pan
jest
na papierze, całkowicie... on nic nie robi.
No, no mam na ale, papierze, że
no, to
on
proszę
nic nie
zaprosić
robi, no.
Minister Moskwę,
minister
która panu,
Moskwa,
która panu
proszę pana,
powie,
minister
jakie
Moskwa,
zadania
tak,
mu zleciła
minister
w ostatnim
Moskwa,
tygodniu.
Minister Moskwa przyszła tutaj raz i dostała pytania o kompetencje i na każde pytanie odpowiada, że nie wie. To jej powiedziałem na koniec, że przyszła jak się dowie i dotychczas odmawia przyjścia tutaj. Jak rozumiem, pani minister Moskwa jeszcze się nie dowiedziała, po co jest ministrem i dlatego nie chce do mnie przyjść. I ja to szanuję.
Myślę, że doskonale wie, po co jest ministrem. Ostatnio byliśmy wspólnie na spotkaniu, gdzie bardzo szeroko odpowiadała na pytania obywateli.
A po co Jacek Ozdoba jest wiceministrem?
Jacek Ozdoba jest wiceministrem, który zajmował się chociażby całą dużą reformą śmieciową, recyklingiem.
Ale zostało mu to zebrane.
Ale nadal prowadzi te sprawy w ramach zlecenia tego przez głównego ministra, no
wie
panie
co,
redaktorze.
Wiem co, ja coś panu powiem. Przepraszam bardzo, ja muszę teraz mieć prywatny apel. Drogie szefostwo RMF-u, ja proszę o zwiększenie dodatku za szkodliwość pracy, bo w warunkach, w których pan poseł mówi mi coś kontrfaktycznego, coś, co jest sprzeczne z zarządzeniem, to ja muszę być miły, grzeczny i uśmiechnięty. To pan jest miłym, sympatycznym człowiekiem. No dlaczego pan
jak pan dostanie ten
ludziom?
Dodatek, to liczę na postawienie piwa.
Ja postawię panu, proszę pana, nawet szampana. I jak pan mi dobrze wytłumaczy, szczerze może, dla odmiany, dlaczego utrzymujemy człowieka, którego zadaniem jedynym jest to, by nic nie robił. Bo czego się tknie, to katastrofa.
Nie, ale problem polega na tym, że pan redaktor, oczywiście z pełną premedytacją, ustawia dyskusję w ten sposób.
Problem
polega
na tym, że pan kłamczy, ale rozumiem, że ma pan taką pracę.
Nie, panie redaktorze, jeżeli jest napisane, wykonuje zadania zlecone przez ministra, no to znaczy, że wykonuje zadania, które mu regularnie przekazuje minister.
To są jakieś tajne zadania?
Pewnie nie są tajne. No jak zwróci się pan do rzecznika resortu, to pan otrzyma odpowiedź. No, ja nie śledzę na bieżąco zadań
nie.
Jacka Ozdoby.
Nie, ale wie pan, ja muszę panu powiedzieć, nie, że ja pana podziwiam. Robi pan... Nie, no, jak to grzecznie powiedzieć? Co pan z siebie robi? I Nie, ja bym tego wszystkiego tylko, nie mówił.
Nie, no, no. Wie pan, to nawet nie jest tak, że ja panu próbuję wytłumaczyć, bo pan przecież doskonale wie, no tylko no właśnie, dla efektu medialnego będzie się pan upierał, ozdoba siedzi i nic ale nie
właśnie,
robi.
Ale ja właśnie wiem, że on nic nie robi i wiem nawet, dlaczego on tam jest. On tam jest, proszę pana, dlatego, że musicie mieć tych posłów Solidarnej Polski za sobą.
To jak pan wie, to ja się poddaję.
Mało tego. On tam jest, dany mu został przytyczek nie dlatego, że on się na niczym nie zna, bo to było wiadome wcześniej, że on się na niczym nie zna i że czego się tknie, to katastrofa gotowa, więc na wszelki wypadek nawet spinaczy mu nie damy, bo sobie krzywdę zrobi i oko wydłubie. Ja to rozumiem, ale na litość boską, to przez wasze decyzje ja mu muszę płacić z moich podatków.
Dobrze, pan tak interpretuje to na użytek audycji, to rozporządzenie.
Dobra.
No ja uważam,
różnica
że jak jest napisane,
nami,
wykonuje zadania zlecone, to znaczy, że wykonuje zadania, które mu zleca
różnica
minister.
Między nami a frakcją bankową w PiS-ie polega na tym, że my nie zakładamy dobrej woli Unii Europejskiej. Czy pan należy do frakcji bankowej?
Jak ostatnio sprawdzałem stan mojego konta, to nie.
Czy długo będziecie pozwalali doktorowi Patrykowi Jakiemu i Solidarnej Polsce na taką retorykę? Otoczenie premiera Morawieckiego, to cytat z doktora Jakiego. Otoczenie premiera Morawieckiego, jego doradcy, których pościągał z różnych banków. No i widać po prostu, że oni nie rozumieją tej polityki europejskiej, tej gry i dlatego odnosimy wszyscy porażki. Gdybyście posłuchali doktora Jakiego, mielibyśmy zwycięstwa, ale jesteście banksterami i odnosimy porażki.
No dobrze, że są tacy, którzy uważają, że rozumieją tę grę i
to
mają ją
Patryk
przejrzaną
Jaki.
Na wylot.
Czy zgadza się pan zdaniem pana doktora?
Ja nie będę tutaj specjalnie się zajmował tym, co czy Patryk Jaki, czy inni politycy Solidarnej Polski ostatnio mówią, bo no, uważam, że mogliby tego nie mówić i byłoby to pewnie lepsze dla wszystkich. No, a z drugiej strony no, są ale naszym koalicjantem, no, tym tak zwanym młodszym koalicjantem.
A ten młodszy może więcej?
Ma pan rodzeństwo?
Mam.
A młodsze?
Młodsze.
No i nie było tak, że zawsze rodzice im na więcej pozwalali?
Proszę pana, wymordowałem im to młodsze rodzeństwo, został tylko brat jeden. A teraz poważnie.
No więc, to nasza cierpliwość, tolerancja, dobroć wobec naszych koalicjantów.
I proszę mówić takich rzeczy, kiedy nie piję, dobrze? Bo ja, proszę pana, ja tu zejdę zaraz.
Są duże po prostu.
Dobra, a teraz poważnie. Bo żarty żartami. To, co mówi Patryk Jaki, przepraszam, doktor Patryk Jaki, to jest oczywiście wywołane. Znaczy jest to próba wywołania w was reakcji gniewnej. On nazywa premiera Morawieckiego de facto banksterem, jego doradców nie tylko banksterami, ale również ludźmi, którzy się na niczym nie znają. No nie dość, że bankowcy, to jeszcze ignoranci. Ludzie. Ten Morawiecki to złodziej z banku i jeszcze w dodatku głupek i niełóg. Mówi nam swoim językiem doktor Patryk Jaki.
No cóż ja mogę panu powiedzieć?
Że deszcz pada mam wtedy, odmienną, kiedy na was plują.
Mam odmienną opinię od posła Jakiego.
No tak, ale wie pan, tak między nami mówiąc, jakby mnie ktoś tak obrażał, to w czasach takich dawnych, to się z nim umówił i to wyjaśnił osobiście.
Za szkołą.
Pysk strzelił po prostu, no.
No widzi pan, no, pan ma krótszy ląd, my mamy trochę dłuższy.
Nie, ja nie mam krótszego lądu. W tej chwili oczywiście nikogo nie tłukę. No, jestem już starszym panem. I to oczywiste, że nie namawiam pana do rękoczynów, tylko zastanawiam się, wie pan, co ma w sobie takiego Solidarna Polska, oprócz tych posłów, że mogą wam powiedzieć absolutnie wszystko, że mogą wam obrażać szefa rządu, że mogą wam, że no Janusz Kowalski to dopiero był magik, on był urzędującym wiceministrem, który szydził sobie z premiera. Teraz znowu jest wiceministrem, tym razem rzucono go na rolnictwo i nadal się próbuje dowiedzieć, po co on tam jest, ale niech mi pan to wytłumaczy. Co wy w ogóle...
Strasznie jest pan dzisiaj złośliwy wobec naszych kolegów z Solidarnej Polski.
Nie, ja wobec pana jestem złośliwy, wie pan, bo oni są, jacy są. Oni wam grają na nosie, to są prawdziwi zwycięzcy. Wy jesteście prawdziwymi loserami.
My po prostu z cierpliwością podchodzimy do środków ekspresji, z jakich korzystają nasi
pana,
koalicjanci.
Robicie sobie z ludzi żarty i za te żarty przyjdzie czas zapłaty.
Okej, żarty na bok. No, szliśmy do wyborów jako Zjednoczona Prawica.
Szliście do wyborów
wspólnie
jako...
I uważam, że to, że będziemy, żebyśmy wspólnie tę kadencję skończyli, jest wartością, bo Polska dzisiaj potrzebuje stabilnego rządu. I ja mam nadzieję, że koledzy jednak to rozumieją.
Proszę
i
pana, szliście do wyborów jako partia, której rzeczywiście motto najlepiej wygłosiła Beata Szydło podczas swojego exposé. To zresztą było bardzo dobre exposé. I ja, jakbym tak sobie myślę, ja 3/4 z tego exposé, to ja bym dzisiaj chciał z ust każdej partii usłyszeć. No właśnie owo, koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Polityka musi być inna. Będziemy się wsłuchiwać w głos obywateli. To wszystko mówiliście. I teraz mówicie obywatelom, pan przychodzi do radia, największego radia w Polsce, o którego zresztą strukturze nie ma pan zielonego pojęcia, ale to pan licho. Przychodzi pan do tego radia i mówi, to nie ja w ogóle wybierałem tego Jacka, niech się chłopak sprawdzi w biznesie. Jak ja panu mówię, że dajecie 3 razy mniej, przecież pan jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych. Naprawdę nie chciałby pan, żeby polskie placówki dostawały 3 razy tyle?
Oczywiście, żebym chciał. Oczywiście, żebym chciał, żeby w każdej, stolicy polska placówka miała na przykład własną działkę i własny budynek, a nie musiała wynajmować, bo w wielu sytuacjach tak jest. Oczywiście, że bardzo bym tego chciał.
To może pan złoży osobistą poprawkę.
Budżet nie jest
z gumy. Byłaby to wtedy cudowna walka dwóch posłów z Radomia. Jeden by chciał, żeby pieniądze dawać na szpitale kliniczne i na polskie placówki za granicą. Byłby to Radosław Fogiel i poseł Andrzej Kosztowniak, który chciałby, żeby dawać na propagandę. I ja naprawdę w tej chwili apeluję, jeśli ktoś z państwa nadal tak uważa, jak poseł Kosztowniak, to proszę się do mnie zgłosić, ja chcę państwa poznać. Nie będę krzyczał, nie będę nic złego robił, chcę zobaczyć.
Andrzej Kosztowniak, wie pan, tutaj nas pan w ramach naszego okręgu nie skłóci. Andrzej Kosztowniak jest bardzo dobrym posłem i bardzo dobrym szefem Komisji Finansów. Tak. Tylko, no powtarzam panu, no media publiczne, żeby dobrze funkcjonowały.
Przecież to jest wstyd. Jak on pójdzie teraz mieszkańcom Radomia, powie, że on woli dać 3 miliardy na telewizję publiczną, zamiast im dać na szpital.
Pan co, znaczy, szpital w Radomiu są dwa. Jest jeden marszałkowski, drugi miejski. Mają kontrakty z NFZ-u, pieniądze dostają.
Potąd,
o mieszkańców Radomia ja bym się nie martwił. Ale mieszkańcy Radomia chcą też mieć możliwość obejrzenia sportu w mediach, obejrzenia teatru, telewizji. To wszystko przecież obejrzenia tego w 4K, to też kosztuje.
I na to trzeba dać 3 miliardy? Przecież, proszę pana.
Ale na czym polega ta rzecz? Oczywiście łatwo powiedzieć 3 miliardy, bo jest to kwota szokująca, ale w skali budżetu nie jest to kwota aż
to
tak.
To nie jest kwota szokująca, ma pan rację. To jest tylko 25 razy tyle, co dajemy na polską naukę.
No tylko polska nauka, Akademię oczywiście. Ja się zgadzam. Każdy dział budżetowy z pocałowaniem ręki by przyjął oczywiście 25-krotne zwiększenie swojego budżetu. No tylko jest różnica między działalnością prowadzoną i wcale nie mówię o różnicy wartości. Działalnością prowadzoną przez pan, a działalnością prowadzoną przez media publiczne. No mówię, to jest radio, to są koncerty, to jest sport, to są pracownicy. Dzisiaj media zwalniają pracowników. Wolałbym, żeby media publiczne tego nie robiły.
Nie, ja też bym chciał, żeby nie robiły.
Jeszcze, znaczy, mam użyć jakiego argumentu?
Chciał, żeby Sylwester w Zakopanem był co miesiąc.
No to już nie do mnie niestety te życzenia.
Sylwester marzeń.
Wie pan, ale generalny
będzie pan
problem
oglądał Sylwestra marzeń w telewizji publicznej?
Raczej nie będę, bo zaplanowałem sobie krótki wyjazd między świętami a Nowym Rokiem.
Ale może panu nagrają.
Nie wiem, nie będę nikogo prosił, ale
jak pan wróci, to i tak
jak będą powtórki, to możemy wspólnie obejrzeć z przyjemnością.
Tak, umawiam się z panem na oglądanie Sylwestra marzeń z Zakopanem.
O, jesteśmy umówieni.
Razem z Jackiem Kurskim najlepiej.
Nie wiem, czy obowiązki mu pozwolą.
Jackiem Ozdobą. On na pewno będzie miał mnóstwo wolnego czasu. Niech go pan ze sobą przeprowadzi, bo chłopak ostatnio chodzi po biurze i nie może biurka znaleźć. Tak jest zawalony robotą. No,
takie historie to akurat ostatnio w polskim sądownictwie. Wynoszenie sobie biurek na inne piętra.
Cudownie. Naprawdę byłaby to, przepraszam, kupa śmiechu, gdyby to nie było takie mało śmieszne. Bardzo panu dziękuję. Życzę wesołych świąt już teraz. Czego panu, jakich prezentów panu życzyć? Co pan dostanie?
Parę dodatkowych godzin na odespanie w ciągu świąt.
A co pan dostaje od świętego Mikołaja zwykle?
Pan co, bardzo różnie. Książki, gry. Czasami się alkohol trafi.
Alkohol.
Święty Mikołaj jest mniej rygorystyczny.
To ja nie dostaję alkoholu. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Życzę dużo książek.
Niech
pan daje Jackowi ozdobie, on ma teraz mnóstwo czasu. Kłaniam się nisko, do widzenia państwu.